Za chwileczkę w naszym radiu usłyszymy pana Harego Dudę, który osobiście brał udział w 1995 roku w otwarciu dwóch cmentarzy w Miednoje i w Ostaszkowie, na których zostały pochowane zwłoki albo rozstrzelani nasi żołnierze w 1940 roku, prawda?
Pan Harry Duda podzielił się swoimi wrażeniami z uroczystości otwarcia tych cmentarzy z polskim radiem w Los Angeles, skąd pochodzi ten wywiad.
Trzykrotna salwa honorowa kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego i marsz żałobny Chopina zakończyły centralne uroczystości katyńskie w dniu 4 czerwca bieżącego roku. Ich kulminacyjnym momentem było wmurowanie kamienia węgielnego pod przyszły cmentarz wojskowy dla ofiar komunistyczno-stalinowskiego barbarzyństwa. Minione 55 lat w sprawie katyńskiej to uparte drążenie prawdy mimo kłamstwa i milczenia, mimo represji, jakie groziły w Polsce nawet za samo mówienie o Katyniu. A Katyń stał się znakiem i symbolem jednej z największych narodowych tragedii, jaką było wymordowanie ponad 20 tysięcy Polaków i zagłada dziesiątków tysięcy w łagrach i więzieniach na skutek deportacji. I oto niewątły jak niegdyś Lasek, ale dorodny obecnie i przepiękny, wypełnił się tłumem zwiezionych tu specjalnymi pociągami z Polski rodaków i rodzin pomordowanych. Samolotami przybyli przedstawiciele najwyższych władz państwa z prezydentem Lechem Wałęsą na czele. Był premier Józef Oleksy, prymas Polski kardynał Józef Glemb wraz z kapelanami wojskowymi i kapelanem rodzin katyńskich księdzem prałatem Zdzisławem Peszkowskim. Byli też duchowni ewangelicy i prawosławni oraz przedstawiciel polskich Żydów kombatantów. Była generalicja i oficerowie z szefem sztabu generalnego Wojsk Polski, generałem broni Tadeuszem Wileckim na czele oraz atasze wojskowi z innych krajów. Nie sposób wymienić wszystkich obecnych. Z gospodarzy zabrakło obecności prezydenta Federacji Rosyjskiej Borysa Jelcyna, który zapowiedział, że jakkolwiek rozumie uczucia Polaków, to nikogo nie będzie przepraszał, oraz gubernatora Smoleńska, których reprezentowali przedstawiciele niższego szczebla. Była natomiast obecna grupa młodych oficerów rosyjskich, którzy potem złożyli wieniec w imieniu Federacji Rosyjskiej. W południe czasu moskiewskiego w Katyniu rozbrzmiał czystym, delikatnym tonem złoty dzwon. Ten poświęcony niewiele dni wcześniej w Skoczowie przez ojca świętego Jana Pawła II podczas jego krótkiej wizyty w Polsce. Nad dołami śmierci i głębokości katyńskiego lasu niósł się oto i obwieszczał zwycięstwo prawdy, dźwięk dzwonu rozpoczynającym mszę świętą. Na skrawku katyńskiej ziemi, który przez ofiarę krwi naszych braci stał się niejako eksterytorialnie polskim, nagle w przejmującym duchowym odczuciu wzniósł się i wsklepił w przestrzeni kościół. Byliśmy więc w kościele, tu na umęczonej ziemi, gdzie tak niedawno jeszcze królował wojujący ateizm. Prochy pomordowanych okazały się duchowo życiodajne. Te ziarna tragicznego siewu szatana, ostatecznie obróciły się przeciwko zbrodniczej intencji. A przecież wiemy, że ten ponury zasiew, poza wszystkim innym, poza najboleśniejszą ze strat narodowej substancji, wpłynął na bieg II wojny światowej i losy Polski. To wokół tego siewu ujawniła się małoduszność i zdrada mocarstw zachodnich wobec naszego kraju. Te kości niezgody znieconej zdradą, jak napisałem kiedyś w wierszu, być może stały się także powodem tragicznej śmierci generała Sikorskiego. Wojenny sojusz ze Związkiem Radzieckim okazał się ważniejszy od najżywotniejszych interesów Polski, którą na tym ołtarzu nie tylko wojennego interesu bez wahania złożono. Katyńska ofiara krwi utoczonej zbrodnią spowodowała, że wkrótce do tej ofiary dołączyć musiała tak czy inaczej cała Polska, cały nasz kraj oddany w niewolę obecnego obcego systemu i cudzych interesów. Katyń jako zarazem symbol wszystkich innych aktów wyniszczania Polaków w Związku Radzieckim i przez Związek Radziecki, aktów tego swoistego holokaustu, stał się więc początkiem nowego męczeństwa dodanego do męczeństwa pod barbarzyństwem hitlerowskim. Strzępki takich właśnie myśli, nieuporządkowane, chaotyczne, kołatały się w mojej głowie, gdy zabrzmiał złoty dzwon. W tym samym miejscu, na prowizorycznym rusztowaniu podniesiony, gdzie 3 lata temu, w czerwcu 92 roku, stałem wraz z pielgrzymką polskiej rodziny katyńskiej, udającej się do Staszkowa, Tweru i Miednoje, gdzie pod prymasowskim krzyżem odprawiana była msza święta w jakże skromnych polowych warunkach i gdzie dane mi było czytać wiersz mój własny, tryptyk katyński. Przy słonecznej pogodzie las katyński olśmiewa piękny. Nasuwa się nieuchronne skojarzenia, że te drzewa, sosny i świerki dlatego są takie dorodne i zielone, że jak maki spod Monte Cassino z polskiej wzrosłej krwi. Bo też na pomordowanych je posadzono dla zatarcia wszelkich śladów. To piękno jest niepokojące i odrealnia, jakby zadawało kłam możliwości, że kilkadziesiąt centymetrów pod ziemią leżą w dołach śmierci tysiące pomordowanych. Ale czy się chce, czy nie, do realności przywraca fakt, że dziś, 4 czerwca, cały katyński las i wszystkie wejścia do niego otaczają szczelne kordony OMON-u i innych formacji sił bezpieczeństwa Rosji, że stoją one także w głębi lasu, po którym teraz nie wolno się swobodnie poruszać. Oczywiście obecni są polscy dostojnicy państwowi z prezydentem, więc tak zwana obstawa ze strony gospodarzy musi być i to maksymalnie sprawna. Zrozumiałe. Jednak 55 lat temu pędzono Polaków na rzeź w zupełnie podobnej obstawie, w podobnych szpalerach formacji NKWD, tak szczelnych, że nikt nie mógł iść kaźni. Podobno zresztą ta obecna obstawa miała zadanie nie wpuszczania na uroczystość nikogo poza zaproszonymi gośćmi, zwłaszcza miejscowych Rosjan. Jeszcze przed 12 odszedłem na papierosa. Alejką w kierunku przyszłego cmentarza szły poczty sztandarowe rodzin katyńskich i innych stowarzyszeń. Prowadził je imponującej postury kombatant kapitan w przedwojennym mundurze polskim, oczywiście w rogatywce i przy szabli. Z przeciwnej strony podążała grupka młodziutkich oficerów rosyjskich. Funkcjonariusze ze szpalerów Służby Bezpieczeństwa gapili się na te poczty i prowadzącego, jakby lekko zdziwieni czy oszołomieni, bo starsi i starzy już nawet panowie szli krokiem porównywalnym z tym, jakim porusza się nasza kompania reprezentacyjna. A kapitan na przedzie o malowniczej marsowej twarzy, wspaniałego wiarusa z każdego ruchu tchnął, jak taką wojskowością i taką postawą godności i honoru, że ściągał wszystkie spojrzenia. Grupy musiały się minąć. Młodzi Rosjanie wojskowi idący luźno nagle stają. Błyskawicznie przyjmują i wyrównują front i oddają honory wojskowe. W tej samej chwili, ściśle według regulaminowych zasad musztry, ze zwrotem głowy w lewo honory odwzajemnia im prowadzący polskie poczty kapitan. Dla mnie, stojącego z boku, było to bardzo sympatyczne doznanie, jakiś odruch optymizmu, że może z tych młodych ludzi jeszcze będą ludzie, jak to się skrótowo mówi, że zachowali się godnie i z szacunkiem w sposób spontaniczny sami z siebie. To drobne z pozoru zdarzenie znaczyło dla mnie emocjonalnie więcej niż późniejsze przemówienia przedstawicieli prezydenta Rosji i gubernatora Smoleńska, bo te brzmiały państwowotwórczo i internacjonalnie, w starym stylu, jako niewiele znacząca wata, choć były tłumaczone na polski. Natomiast co mnie zdziwiło, to wystąpienie duchownych prawosławnych, choć bardzo słabo znam rosyjski, były dla mnie w pełni od początku do końca zrozumiałe bez tłumaczenia. Nie muszę dodawać, że w sumie były to dobre, budujące i piękne wystąpienia, podobnie jak ze strony rosyjskiego memoriału. Wyjaśnienie mych nagłych zdolności rozumienia tkwi może w tym, że ci ludzie pracowali na tej długości fali myślowej, która jest i dla mnie, i podobnych do mnie właśnie czytelna. A wtedy, jak się okazało, nawet tłumaczenie nie jest potrzebne. Pokrewne języki słowiańskie, gdy się w nich sięga po nazywanie wartości, zwłaszcza tych fundamentalnych, okazują się tym bardziej podobne. Poruszająco i wzruszająco wypowiadali się duchowni ewangeliccy i przedstawiciel Żydów. Wyjaśnią on nieobecność duchownych żydowskich, bo dla Żydów Dzień Zielonych Świąt jest także świętem, lecz w tym dniu religia zabrania im odmawiania modlitwy za zmarłych. Była to wypowiedź żołnierza i kombatanta, a zarazem polskiego patrioty. Szczególny nacisk położył on na wspólnotę losu Żydów i Polaków oraz na to, że ginęli oni wspólnie na całym obszarze przemocy najeźdźców i rozbiorów państwa polskiego. Wspomnijmy, że w Katyniu został zamordowany także naczelny rabin Wojska Polskiego. Osnową wspaniałej i godnej wielogodzinnej uroczystości była koncelebrowana msza święta i modlitwy ekumeniczne. Nie ma możliwości, by przybliżyć tu Państwu treść homilii prymasa Polski, księdza prałata Peszkowskiego, przemówienia prezydenta w ONZ i jeszcze innych wystąpień, na przykład ze strony Federacji Rodzin Katyńskich. Były to doniosłe i znaczące emanacje myśli nacechowane najpiękniejszymi wartościami patriotyzmu i chrześcijaństwa, pełne godności, a zarazem stałej oferty pojednania w imię dobra przyszłych pokoleń. W chwilach apelu poległych jakby sama przyroda przyłączyła się do uroczystości i zrodziło się we mnie skojarzenie z górą Synaj. Nad Katyniem zbierała burza. Jej chmurne oko zawisło nad lasem. Nie spadła jednak kropla deszczu, choć później dowiedzieliśmy się, że w Smoleńsku padał obfity deszcz. Otóż po kolejnych akapitach po apelu poległych, odczytywanych przez prowadzącego apel majora Wojsk Polskich i po okrzykach cześć ich pamięci, bicie werbli za każdym razem mieszało się z dźwiękami grobów. Ale kiedy zarządzono minutową ciszę, cisza była absolutna. Zaś nad nią wkrótce rozległ się głos ptasiego koncertu, gdyż burza nagle rozwiała się, odeszła, jakby jej nigdy nie było. A zarazem potem honorowa salwa przywołała tamte, jakże inne, bo pojedyncze wystrzały, którymi ten las rozbrzmiewał przez 55 lat. To systematyczne mordowanie tymi strzałami w tył czaszki polskich żołnierzy. Grane na trąbce w czasie mszy świętej Ave Maria Gunoda, a także potem również na trąbce wygrana fraza, jak to na wojence ładnie, musiały poruszyć nawet najtwardsze serca. A już marsz żałobny Chopina tu, na tej ziemi, w tym lesie, pośród płomieni i dymów setek zniczy, chyba każdego emocjonalnie powalał z nóg. Przed samym wmurowaniem kamienia węgielnego, czego dokonali prezydent Rzeczypospolitej i wdowa po zamordowanym w Katyniu, odczytano akt erekcyjny. Miałem honor i zaszczyt być poproszony o jego napisanie. Rozpoczyna się on jako mottem, moim krótkim wierszem, który pozwolę sobie zacytować. Odrąbani od pnia. Zamordowani skrycie, pogrzebani w milczeniu i w kłamstwie, odrzuceni jak kamień, a jednak z nich rosną liście zielone i pamięć krzepnie węgielna. Na końcu aktu wierzytelnego podpisem prezydenta Rzeczypospolitej znajduje się wzmianka, że kamień węgielny i płyta żeliwna, która go kryje, są darem rodziny katyńskiej i ludzi dobrej woli z Opolszczyzny. Ogromnie mnie ucieszyło, że ten pasus został w akcie erekcyjnym zachowany. Oddział Polan w przygotowaniu materialnych symboli upamiętniających tragedię katyńską i współbudujących przyszłe cmentarze wojskowe w Katyniu, Miednoje i Charkowie był bowiem ogromny i stanie się przedmiotem osobnej relacji w druku. Czas nie pozwala, by przytoczyć ten akt w całości. Zacytuję jednak krótką inskrypcję, epitafium na żeliwnej płycie pokrawiającej kamień węgielny. Pod fragmentem informacyjnym, który mówi, że płyta pokrywa kamień węgielny poświęcony w Rzymie przez Jana Pawła II dla przyszłego cmentarza wojskowego w Katyniu oraz pod krzyżem Virtuti Militari znajdują się słowa, które również dane mi było ułożyć. Cierpieniu, prawdę umarłym, modlitwę w obliczu Boga Wszechmogącego, rodacy. Na koniec trzeba dodać, że logistyczne, organizacyjne zaplecze całej uroczystości i jej oprawę artystyczną zapewniło znakomicie i precyzyjnie Wojsko Polskie, a wszyscy żołnierze, wszystkie służby spisywały się w sposób godny najwyższego uznania. Nie zabrakło również udziału harcerzy polskich.
Wiersz Hawego Dudy, Azymut. Idą borem, idą lasem, idą stepem, z Katynia, z Miednoje, z piaci chatek Charkowa, po omacku, bo z pustką miast ucz pod czerepem, ich jedyny azymut, jasna Częstochowa. Idą sercem, powoli, do matki i pani, której miłość cierpliwa, nie znająca kresu,
Chcą na górze jak wota być jej poskładani, niby czcionki w ordynku pełnego adresu. Jak w piosence idą, przymierając od chłodu oczu tych, co choć żywi, nie widzą ich wcale. Gdy minęło pół wieku, stanęli u brodu. Dlaczego nie przechodzą, nie wracają w chwale? Wszak tu mogą powtórnie otrzymać imiona, rozstrzelane wraz z nimi, porzucone w dołach. Tu, w tysiącach kartuszy, pamięć już nie skona. Pod skrzydłami modlitwy i świec na cokołach.
Ciśnie się do światła, niby warstwy skóry, tłok patrzących twarzy, z potruszonej darni spoglądają jedna za drugiej do góry. Ale nie ma ruin, to nie gród wymarły. Raz odkryte krzyczą zatęchłymi usty, lecą sobie przez ręce, wypruchniałe w środku, w rów, co nigdy więcej nie będzie już pusty. Ale nie ma krzyży, to nie groby przodków. Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy, po miskach czerepów, robaków gonitwy, zgniłe zdjęcia, pamiątki, mapy miast i wsi. Ale nie ma broni, to nie pole bitwy. Może wszyscy byli na to samo chorzy, te same nad karkiem okrągłe urazy, przez które do ziemi dar odpłynął Boży. Ale nie ma znaków, że to grób zarazy. Jeszcze rosną drzewa, które to widziały. Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi. Niebo zna język, w którym komendy padały, im padły wystrzały, którymi wciąż brzmi. Ale to świadkowie żywi, więc stronniczy. Zresztą by ich słuchać, trzeba wejść do zony. Na milczenie tych świadków może pan ich liczyć, pan powietrza i ziemi i drzew uwięzionych. Oto świat bez śmierci, świat śmierci bez mordu, świat mordu bez rozkazu, rozkazu bez głosu, świat głosu bez ciała i ciała bez Boga. Świat Boga bez imienia, imienia bez losu. Jest tylko jedna taka świata strona, gdzie coś, co nie istnieje, wciąż o pomstę woła, gdzie już śmiechem nawet mogiła nieczczona. Dół nieominięty dla orła sokoła. O brzasku w katyńskim lasku strzelali do nas sowieci.